serdecznie witam Państwa. Zapraszam do pozostania z nami, z Radiem Maryja, przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie w nowym dniu witam panią poseł Beatę Kempę z Solidarnej Polski, która kandyduje do Parlamentu Europejskiego z okręgu wrocławskiego i opolskiego.
No, już wypada powiedzieć dzień dobry i szczęść Boże na nowy dzień.
No właśnie. I jest z nami pani doktor Urszula Krupa, która również kandyduje do Parlamentu Europejskiego z okręgu łódzkiego z list Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże.
Numer dwa.
Rozmawiamy dalej na temat w uścisku ideologii gender, jak żyć i się bronić. Już telefony mamy otwarte dla Państwa. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 655 23 66. A naszym słuchaczom ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady przypominamy, że numer kierunkowy to 011 48 56. Bardzo prosimy.
Mogę mówić?
Tak, już jesteśmy na antenie.
Mam na imię Piotr, mieszkam pod Kielcami. Ja mam takie jedno krótkie pytanie, żeby czas nie zajmować. Mhm. Jak tłumaczyć dzieciom to, co się dzieje właśnie poza kościołem, poza domem?
To znaczy...
To jest takie krótkie pytanie...
To znaczy jeszcze, bo nie rozumiemy, ale co się dzieje?
O seksualizacji.
W tematyce tej gender.
No rozumiem, tak. Rozumiem teraz. Jak to tłumaczyć dzieciom poza domem, poza kościołem, to co się wszystko
dzieje? Tak, no szczególnie takim młodszym dzieciom tam, co widzą, co ten. Mm-hmm.
Dziękujemy panie Piotrze za to pytanie, pozdrawiam serdecznie.
Z dzieckiem przede wszystkim trzeba rozmawiać z takiej podstawowej, bieżącej rozmowy, nawet takiej, co tam było dzisiaj w przedszkolu, jakie mieliście zajęcia, o czym rozmawialiście, nie wiem, co rysowaliście, prawda, jakieś piosenki, czy czego się nauczyłeś dzisiaj, jakiego wierszyka. Jesteśmy w stanie rozpoznać, co ewentualnie może się dziać. Ja tylko przypomnę, że w tym programie Równościowe Przedszkole, które zresztą przytaczaliśmy, że na jednej ze stron bodajże 20 chyba trzeciej były całe zdania niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, że ten program, nawet zwracali na to naukowcy uwagę z Polskiej Akademii Nauk. Ale do czego zmierzam? Otóż tam był takie zalecenie pewnej pioseneczki, tak? Bawię się z kim chcę, płeć nie ogranicza mnie, prawda? No jeśli takie coś dziecko, to dziecko w sposób naturalny przekaże rodzicom, dlatego że dom dla niego jest takim bardzo bezpiecznym miejscem. Tak wracając do edukacji seksualnej, dlaczego właśnie poprzez rodzinę, dom, rodziców, dlaczego kwestionuje się, że to rodzice są najbardziej odpowiedni? Nie powinno się kwestionować, bo oni najlepiej znają swoje dziecko, wbrew temu, co twierdzą niektórzy politycznie poprawni, którzy próbują nam pomagać wychowywać dzieci, że to nie rodzic zna najlepiej swoje dziecko. Zresztą z takiego założenia wychodzi tutaj cała ta ideologia. To wtedy po takiej rozmowie z dzieckiem jesteśmy w stanie naprawdę w sposób wręcz intuicyjny wywnioskować, czy coś się dzieje, czy nie. Naprawdę w większości przedszkoli w tej chwili już zwraca się uwagę i na tych edukatorów o tym się dosyć szeroko mówi. Ja tylko przytoczę jeden przykład i też chcę tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować. Na jednym ze spotkań w Poznaniu, dużym, otwartym spotkaniu, przyszła pani, która jest w tej chwili wychowawcą w przedszkolu i pokazała nam ankietę, którą mieli przeprowadzić z rodzicami, oni, nauczyciele z przedszkola, z rodzicami dzieci uczęszczających do owego przedszkola, ankietę, którą prosił o przekazanie, o przeprowadzenie jeden z naukowców właśnie na Gender Studies. Mam imię, nazwisko, będę zwracać się do rektora tej uczelni, kto to finansuje, w ogóle co to jest, ponieważ zakres pytań był tak odrażający, ja nie chcę też tutaj przytaczać te prostych pytań, ale był tak odrażający, że nie wiem, czy on był w ogóle wymyślony przez zdrowego człowieka. I dlatego ważne jest, żebyśmy też, jeżeli mamy być poddawani, albo na przykład jako rodzice ankietowani, żebyśmy zobaczyli, jakie to są ankiety, o co tutaj chodzi i dlaczego ona dotarła do tego, a nie innego przedszkola. Żeby to dobrze zrozumieć, idzie o to, aby poprzez tą rozmowę z dziećmi wywnioskować, jakie ewentualnie zajęcia się znajdują. Jeżeli mamy wątpliwości, porozmawiać z nauczycielem i poprosić o podręczniki bądź pomocy naukowe, którymi posługują się nauczyciele. Szczególnie zalecamy to osobom, których dzieci uczęszczają do placówek, które pozostają poza kontrolą kuratorium oświaty i wychowania, poza kontrolą ministra edukacji narodowej, z tak zwanymi programami autorskimi. Warto to skontrolować.
Pani doktor?
Ja tak tutaj wejdę. Pan się zapytał, myślę, że bardzo, bardzo ważne pytanie, bo pani poseł mówiła, jak reagować. Natomiast pan się zapytał, jak z tym dzieckiem rozmawiać, które na przykład jest poddawane takim edukacjom. I to jest, myślę, problem. No, takie, co mi się nasuwa, to miłość musi podpowiedzieć rodzicowi, mamie, tacie, co dziecku powiedzieć, bo ja muszę powiedzieć, że w tej chwili mam problem. Ja widzę w ogóle, tutaj jest jeszcze, ja rozmawiałam po jednym z programów, podszedł taki chłopiec i co jest dramatyczne dla mnie, to jest zanik wstydu. Normalnie na tematy seksualne, na tematy no, jakiegoś płciowe, mówi się z pewną, to dla mnie to jest naturalne, że to jest naturalny wstyd i ten wstyd u dzieci jest zniszczony. Teraz się...
No o to chodzi. O to chodzi,
żeby zniszczyć no, tą taką naturalną barierę, która chroni zarówno dziecko, jak i... Ja teraz czytałam w jednym z czasopism medycznych, ankieta jest prowadzona przez... Też miałam mieszane uczucia tego, bo ankieta jest prowadzona przez seksuologów. I to takie pytania najbardziej intymne mają być zadawane ludziom i jest dyskusja, czy w ogóle to wprowadzać, czy nie, ale trzeba wprowadzić, no bo prawda, życie seksualne nie każdy ma takie, jakie się... Pokonywanie czegoś, co w ogóle do tej pory, bo ja rozumiem, że ktoś ma problemy, idzie do... Ale to są ankiety, które mają być wprowadzone każdemu z pacjentów, a tutaj u dzieci, no to jest dramat, jak te wyedukowane dzieci, bo można starszemu powiedzieć, prawda, inaczej, wytłumaczyć, ale takiemu małemu dziecku, no jak powiedzieć, że pani tutaj mówi rzeczy no nieprzyzwoite, prawda? Jakiś taki, ja po jednym ze spotkań, tak już to jest wrażenia takie własne, ale po jednym ze spotkań, których mówię, bo nie mam żadnych pomocy naukowych i tak pomyślałam, jedna z pań mówiła, dobrze było, żeby pani jakieś slajdy puściła. No ja mówię, rzeczywiście, komputer, nie wiem, niech pani zajrzy w internecie, jest taki program lekcja edukacji seksualnej w Kanadzie. I otworzyłam to i nie mogłam patrzeć, bo po prostu no, normalnie człowiek ma takie odruchy troszkę, powiedziałabym, no... Niedobrze się robi.
Ale jest jeszcze jedna metoda na to. Ona jest dość zdecydowaną metodą, bo tak, ile byśmy dziecku nie mówili, to jednak najważniejsze jest to, aby ograniczyć jemu w ogóle możliwość narażenia na takie treści. No ponieważ dzisiaj jeszcze w prawie polskim, na całe szczęście odpukać, ale już coraz trudniejsze jest to do utrzymania w tych warunkach politycznych, nie ma obowiązkowej tej seksualizacji, tak? W związku z powyżej, a wszystko się zbliża do dużymi krokami, powtarzam, standardy WHO, konwencja, o której do północy mówiliśmy dość szeroko z przytoczeniem obszernym odpowiednich artykułów, to póki co, jeżeli stwierdzimy, że te treści są dzieciom przekazywane i po ewentualnym też stwierdzeniu tych podręczników, one będą nasuwały nam sporo wątpliwości, po prostu trzeba takie dziecko zabrać z takiej placówki. To jest oczywiste i powierzyć się innej, bardziej odpowiedzialnej placówce i takiej, która przekazuje odpowiednie naszym wymaganiom treści, dlatego że chroni nas w tym zakresie odpowiedni artykuł 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że to rodzic ma mieć wpływ decydujący, prawda, na wychowanie swojego dziecka i na tym, jakie metody, środki i jakie szkoły dobierać. Dzisiaj w dobie niżu demograficznego i tego, że takie placówki, krótko mówiąc, kolokwialnie biją się o każde dziecko, no w końcu będą musiały zrozumieć, że to rodzic wymusi na nich to, że no nie wszystko złoto, co się świeci, te środki, z których korzystają, a które nakazują wprowadzanie takich, a nie innych programów, czy też korzystają z takich, a nie innych programów, no po prostu nie będą mieli dzieci, jeżeli będą odpowiedzialni rodzice. A z tego, co wiemy, sporo jest takich, dziadkowie się też interesują po naszych różnych programach. Mam też takie bardzo liczne sygnały, które dochodzą, gdzie dziadkowie naprawdę zatroskani te kwestie sprawdzają, więc nie należy dzisiaj naprawdę się tym jakoś w sposób szczególny przejmować, no bo tutaj trzeba chronić dziecko, generalnie chronić je przed takimi treściami.
Znaczy to, co pani profesor powiedziała, najlepiej wziąć dziecko i zabrać. Może dziecko nie zapamięta zbyt dużo z tej edukacji seksualnej, bo ja przypomnę, myśmy mówiły o tym panu Maneju, który próbował wprowadzić swoją teorię neutralności seksualnej. Dano mu, ja nie wiem, czy może radiosłuchacze nie wiedzą, czy nie, dano mu pod opiekę dwóch chłopców, którzy byli obrzezani laserem. Jeden z chłopców podczas tego laserowego obrzezania miał zniszczone zewnętrzne narządy płciowe i pan Monet oddano te dzieci, ponieważ on głosił taką teorię, że można zrobić z chłopca dziewczynkę, oddano te dzieci pod opiekę pana Moneja, który stosował raz, że przeprowadził zabieg operacyjny, a powtórę podawał hormony i stosował typową genderowską edukację seksualną. Ja tu sobie zaraz Państwu przeczytam, co dziecko w czwartym roku życia może ma mieć przekazywane, ale stosował tą edukację i chłopiec w wieku lat 14, jak zaczęły działać hormony i dojrzewać, chciał być chłopcem, a w 39 roku życia popełnił samobójstwo, podobnie jak jego brat bliźniak. I tak na spotkaniach to mówię, że właściwie w tym momencie powinien się skończyć ten eksperyment genderowski, no ale on wręcz pana Moneja się wyrzuca, pomija, a swoją ideologię prowadzi dalej. Na tym przykładzie, jeżeli dzieci tak poddawane takim edukacjom seksualnym, na tym przykładzie widać, jak będą zniszczone, jakie będą miały problemy, ale wracając do tego, tutaj w wieku lat 4 od 6, to są maleńkie dzieci, mają mieć przekazywane informacje, że miłość istnieje w stosunku do osób tej samej płci. Tak. Istnieją związki tej samej płci. Dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia mają być informowane o sprawach dotyczących antykoncepcji, mają wiedzieć, na czym polega współżycie, 4-6 rok. Między 9 a 11 mają dowiadywać się, co to jest masturbacja, orgazm, przyjemność i wiedzieć o różnicach między płcią biologiczną a płcią społeczno-kulturową. No to tak jak pani profesor mówiła, że to jest perwersyjna molestowanie dzieci. No, ten pan Monet podobno pokazywał tym małym chłopcom zdjęcia narządów płciowych. I to po prostu jest gwałt na dziecku, na jego
świadomości. Na psychice, na świadomości.
Według ideologów to jest to nowoczesność, a to, co my głosimy, przygotowanie do czystości, wierności, do tego, że dzieci o pewnych treściach, tych właśnie treściach powinny się dowiadywać w bezpiecznych warunkach rodziny, gdzie rodzice najlepiej wyczuwa. Oni nazywają to zaściankowością, tak? Bo jakiejś pewnej debacie telewizyjnej z właśnie takimi ideologami usłyszałam, że właśnie mam tego typu zaściankowe poglądy. Powiedziałam, dziękuję, wolę mieć zaściankowe niż tą waszą nowoczesność, którą tutaj prowujecie, a która może nasze dzieci doprowadzić do zguby. I a propos tutaj jeszcze przed programem chwilę rozmawiać, ale ja to przytoczę, ojcze, bo to ważne, żeby też w tej całej dyskusji czasami taki prosty przekaz, który trafia do świadomości wielu osób, przekazać. Otóż z jednym z naczelnych genderystów, to już prawie celebryta, z którym spotkałam się w jednym z programów na temat właśnie owej ideologii gender, który no, zarzucał, że to rodziny, szczególnie podkreślał katolickie, prawda, i tak dalej, to bardzo często się rozpadają. To w ogóle, o czym pani mówi, to wy jesteście za ściankiem. Usłyszałam strasznie dużo różnych dziwnych rzeczy. Łącznie z tym, że ja jestem chyba złą matką, bo skoro uczestniczę w polityce, to znaczy, że zaniedbuję swoje dzieci, jestem złą matką. Ja to w końcu nie rozumiem, bo najpierw każecie nam pracować według tej nowej ideologii. Uważacie, że to nas uszlachetni. A teraz jak ja pracuję, to uważacie, że jestem złą matką. To się zdecydujcie, o co wam chodzi. Natomiast mówiąc o tej równości płci, którą wy, prawda, tak chętnie promujecie, mówicie, to jest właściwie waszym sztandarowym hasłem, to ja powiedziałam tak, panie, jak pan urodzi dziecko, to porozmawiamy o równości płci. A do tego momentu nie mamy co robić o równości płci. O równości szans, proszę bardzo. O równości płci, dopóki pan nie urodzi dziecka, to ja z panem dyskutować po prostu nie zamierzam. I myślę, że to jest bardzo prosty przykład i tak. Pokazanie tej ideologii gender, tak? Równość płci, zamiana ról. Zawracanie
im Wisły. A jeszcze, zanim odbiorę już następny telefon i wracając do pytania pana Piotra, wydaje mi się też, że na samym początku warto podziękować dziecku za to, że przychodzi i mówi coś takiego, tak, że coś takiego się dzieje. To znaczy, jest wielkie zaufanie do rodziców i to świadczy o tym, że rodzice są autorytetami. I
że dom jest bezpieczny. Tak, bezpieczny. Że dom jest bezpieczny.
I warto powiedzieć temu dziecku prawdę, że ten pan czy ta pani mówi o złe rzeczy, przekazuje coś takiego, bo dziecko ma bardzo prostą logikę, a jest albo coś dobre, albo złe. Tam nie ma czegoś po środku.
Tak. Ale ja rozmawiałam z taką panią doktor, która się zajmuje między innymi edukacją jakimś i programy przygotowała i mówi, że niestety część rodziców woli, żeby tą sferę omawiał ktoś inny. Nie chce. Prawda, że może i dobrze, że tam w tej szkole jest ta edukacja. Dobrze, jeżeli to jest przygotowanie do życia w rodzinie, a nie właśnie tak. Ja nie wiedziałam, że to się teraz dzieli na A i B, ale dla mnie to jest perwersja i w ogóle straszne. Także niestety też rodzicom trzeba mówić o tym, że najlepiej, no niech sami się wyedukują troszkę, poczytają, prawda, a najlepiej to właśnie, jeśli kochają to dziecko, to będą znajdą język i słowa i motywy do działania.
Ja myślę, że też warto się odwołać do mądrości i odpowiedzialności nauczycieli w takich przedszkolach, bo jeżeli wchodzą gdzieś, są zatrudniani, czy w jakieś tam zaśrodki przychodzą, mówią, tam my tu za darmo, bo oni mają przecież wynagrodzenia z innej puli, będziemy prowadzić wam szkolenia. Często się mówi unijne, uwaga, bo ja z nauczycielami też rozmawiałam. Ja pamiętam jedną z pani nauczycielek, i kłaniam jej się nisko, która powiedziała, słuchaj, wiesz co, my kiedyś byliśmy na takich szkoleniach, one nazywały się unijne, prawda? No, ale to, czego tam dowiedzieliśmy się, to raczej staraliśmy się bardzo szybko zapomnieć. No i to są odpowiedzialni nauczyciele, nie zamierzali tego wdrażać. No, zastanawiałam się, to w takim razie chyba ta Unia strasznie bogata, skoro na takie bezsensowne rzeczy przeznacza pieniądze. Taka prawda, bezsensowne zupełnie wartości i kwestie. Ale tutaj w tej materii warto, żeby właśnie ci nauczyciele, jeżeli takie edukacje mówi, że najlepiej niech pani wyjdzie, żeby dzieci poczuły się ze mną, prawda, bardziej, bo one nie będą takie skrępowane, tu powinna zapalić się czerwona lampka. Nauczyciel ma za zadanie, i to podkreślają fachowcy, też przywołuje tutaj stanowisko nauczycieli zgromadzonych wokół Solidarności, mówię tutaj o Komisji Krajowej Solidarności, jest takie stanowisko, gdzie oni jasno i wyraźnie wskazują, że są zobowiązani do zapewnienia, sami o tym mówią, zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko fizycznego dzieciom, ale przede wszystkim też tego psychicznego, prawda? A więc mają takie wielkie poczucie odpowiedzialności za to dziecko. I jeśli coś takiego się dzieje, to natychmiast powinna zapalić się czerwona lampka i najlepiej niech taki dyrektor podziękuje za taką pomoc.
Już jest telefon.
Już właśnie odbieramy kolejny telefon. Ja przypomnę, w ucisku ideologii gender, jak żyć i się bronić. Naszymi gośćmi są pani poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski i pani doktor Urszula Krupa. Obie panie kandydują do Parlamentu Europejskiego, pani poseł Beata Kempa z okręgu wrocławskiego i opolskiego, a pani doktor Urszula Krupa z okręgu łódzkiego, z miejsca drugiego, tak, z tego, tak, z listy Prawa i Sprawiedliwości. Odbieramy telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Pozdrawiam serdecznie,
szczęść Boże. Obecnym. Ja chciałbym się odnieść do słów księdza, jeśli tutaj powiedzmy już panie wyłożyły tą sprawę. Ksiądz powiedział takie bardzo dobre słowa, że teraz potrzebni są ludzie, którzy będą to odważnie głosić, uformowani w naszej tradycji narodowej. I nasza tradycja narodowa to jest tradycja chrześcijańska, więc jest to przekaz Bożej prawdy. I człowiek tak uformowany, on się nie zachwieje. On jest odporny. I to, co było dobre kiedyś, jest dobre również teraz, bo dobro ma jedno imię. I to jest po prostu profilaktyka. Ale dobro, powiedzmy, to jest ten początek, natomiast zło już się rozlało po świecie. I teraz jest potrzebne to, co panie mówią. Potrzebna jest szeroka akcja uświadamiająca, żebyśmy wiedzieli, z czym się zmagamy. Ale następną sprawą jest właśnie zdecydowane i odważne stawianie tego problemu na forum Unii Europejskiej, bo stamtąd to całe, powiedzmy, no nie wiem jak to nazwać, prawda, ta anomalia dochodzi.
Tak,
nie
to jest źródło.
Jeszcze.
Nie wiem, czy to jest wylęgarnia, ale po prostu tamtąd przychodzi. I teraz podchodzę już do tego, co chcę przekazać, sedno mojej wypowiedzi. Więc tak, prawdziwym reprezentantem ojczyzny powinna być koalicja. Tak jednak nie jest. Ojczyzną reprezentuje opozycja i panie są właśnie reprezentantkami ojczyzny. Ale proszę pani, ojczyzna to jest matka. I moje pytanie jest następujące. Matka troszczy się o swoich mądrych i odważnych synów. A chodzi mi o pewną osobę, której według mnie należy się szkarłatne godło odwagi, bo ta osoba bardzo odważnie na forum Unii Europejskiej głosiła i również wykazała się ogromną odwagą na terenie ojczyzny. I raptem po prostu ta osoba znikła z mapy politycznej Polski. I chciałoby się postawić trywialne pytanie. Co tu jest grane? A mam na myśli pana Witolda Tomczaka. Pani doktor Krupa jest bardzo po prostu jakby zżyta, bo razem występowali. Proszę mi to wytłumaczyć, bo jestem jednym z wielu, którzy takie pytanie sobie zadają. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiamy. Panu tłumaczyć.
Pani poseł
Dziękujemy za ten głos. Rzeczywiście odniosę się do naprzód tej pierwszej pańskiej wypowiedzi. Ta troska jest potrzebna. Im nas będzie wszystkich więcej, tym ten głos będzie jeszcze bardziej wyrazisty i damy temu odpór. Jestem tego naprawdę pewna i przeświadczona, bo każdy, kto jest mocno przeświadczony i ma twarde podstawy, to może odnieść w tym zakresie sukces. A nam jest tutaj potrzebny sukces w obronie naszych dzieci i tych wartości, których pan powiedział. One są uniwersalne, ponadczasowe. Chrześcijańskie wartości są uniwersalne i ponadczasowe. A co do pana Witolda Tomczaka, to myślę, że pana ucieszy pan Witold Tomczak. Zgodził się powrócić w tych kwestiach. Właśnie w szczególności dlatego, że tak się dzieje, że to przyszło tutaj ze zmasowaną siłą i będzie i startuje do Parlamentu Europejskiego z listy Wielkopolskiej. W Wielkopolsce, tam gdzie pracował, tam gdzie pracuje obecnie, gdzie ma rodzinę, gdzie funkcjonuje i gdzie też, można powiedzieć, doznaje przecież wielu w tej chwili krzyż w związku z obroną papieża, w związku z obroną wartości chrześcijańskich, ale startuje z listy Solidarnej Polski, jest numerem 2 na liście wielkopolskiej, z czego bardzo się cieszymy i oczywiście jesteśmy bardzo dumni.
Do tej pory się sprawy ciągną w jego, tak, w związku, tak, z tym, z tą zachętą. No, to tak jak pan
idziemy szerokim frontem. Idziemy szerokim frontem. Idźmy wszyscy. Społeczeństwo też to po prawej stronie niech idzie nie przeciwko sobie, a bardziej szerokim frontem. Oczywiście. I wtedy tym szerokim frontem wymieciemy lewactwo. To obiecujemy państwu.
Bardzo proszę, już kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem właśnie na ten temat zająć głos.
Jak ma pan na imię?
Andrzej Zachodniopomorski.
Dobrze.
No bardzo proszę, panie Andrzeju.
Dziwi mnie bardzo, że te panie za dużo tutaj dyskutują o wszystkim, a dlaczego w miejscach tych, gdzie ci ludzie mieszkają, którzy właśnie te głupoty o tym gender tutaj wciskają nam i to wszędzie, pokazać tych ludzi, co oni zrobili w danym terenie, wytrącić im temat całkowicie, co oni zrobili w danym środowisku dla społeczeństwa, dla ludności lokalnej, dla państwa i w ogóle ich pytać. I jestem niesamowicie zdenerwowany w ogóle na środki masowego przekazu, nie na Radio Maryja, tylko jeżeli dopuszczają takiego człowieka po prostu z zaburzeniami psychicznymi, jakim jest ten cały zbił Goraja, to dziwię się bardzo. Od tego czasu nie mogę słuchać tego człowieka, jak on w stosunku do naszego świętego zaczął głupoty wyciągać i opowiadać. Jak może taka telewizja przyjmować chorego człowieka i z nim jeszcze dyskutować na jakieś tematy? Wiadomo, o kogo chodzi. I niech nikt nie dotyka tematu Kościoła, bo będzie miał ze mną nieprzyjemności. Czy wcześniej, dziękuję, czy później ja jego dojdę. Dojdą naprawdę, proszę mi wierzyć.
Ale myślę, że to wszystko, że to nie są jakieś pogróżki, tylko to jest po prostu sprawa na argumenty. Tak, z troski, panie Andrzeju, tak myślę, że pan to mówi.
Dokładnie. I mam jeszcze taką prośbę, żeby panie mniej więcej z sobą dyskutowały, tylko radio jest właśnie Maria, o to, żeby społeczeństwo mogło się wypowiedzieć.
No to właśnie, panie Andrzeju, myślę, że teraz się zamieniliśmy rolami, że pan siadł tutaj w mój fotel. Pana serdecznie pozdrawiam. Oczywiście panie odpowiadają na te wszystkie pytania i ustosunkowują się do tych wszystkich odpowiedzi, które padają tutaj ze strony słuchaczy. A że materia jest dosyć poważna, to wydaje mi się, że też nie da się w dwóch zdaniach pewnych rzeczy przekazać. Może jesteśmy nauczeni właśnie od tych mainstreamowych mediów, że jeżeli w 12 sekund czy 15 nie powiem najważniejszej rzeczy, no to w tym momencie ktoś mi zabierze głos. A tutaj Radio Maryja jest głosem wolnym też. I też posłuchajmy, co ktoś ma do powiedzenia.
A temat jest szeroki. Moglibyśmy jeszcze tutaj przekazywać masę informacji. My w skrócie mówimy, proszę
telegraficznym
pana.
A ponieważ też nie ma... To pan poruszył jeden ważny taki może w szerszym kontekście wątek, o czym tu warto przypomnieć i powiedzieć. Mianowicie o tej roli mediów, prawda? Kto jest w tych mediach promowany, jakie są priorytety, jakie treści są przekazywane. Czy państwo o tych wszystkich rzeczach, o których my tutaj mówimy, czy państwo usłyszeliście w mediach mainstreamowych, mętnego nurtu, czy tam była debata na ten temat pogłębiona, prawda? Nie. I faktycznie, ojcze, tak jest, że jak się ma 5-10 sekund, to my już jesteśmy przyzwyczajeni, że trzeba mówić szybko i chociaż jakikolwiek dla państwa dać przekaz, prawda? On jest tak telegraficzny, tak skrótowy, że często jest po prostu niezrozumiały i dlatego warto walczyć o katolickie media, tak jak warto było zawalczyć naprawdę o telewizję Trwam, Radio Maryja. Bardzo ojcom dziękujemy, ojcu dyrektorowi, też wszystkim ludziom dobrej, episkopatowi za wspólne stanowisko, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w śniegu, w deszczu, czasami w bardzo ciężkich warunkach maszerowali, zbierali podpisy, bo to ważne. Dzisiaj możemy w taki sposób państwu przekazywać to wszystko, te wszystkie zagrożenia. Przecież one są prawne, naprawdę. Za chwilę będą wszystkich obowiązywać, tak jak ta konwencja. Czy państwo o tym dowiedzieliście się, że ta konwencja została przyjęta? Chociażby ja mam przegląd wszystkich serwisów, proszę państwa. I naprawdę, że żaden serwis nie przekazał takiej treści, w jakim to kierunku idzie, jakie są zagrożenia, jakie są i też dobre rzeczy, ale przede wszystkim jakie są zagrożenia. Nie. I dlatego walczyć, warto teraz zawalczyć, żeby jeszcze kolejne kanały, na przykład na multipleksie, były kanałami telewizji katolickiej, choćby właśnie dla młodzieży, robioną przez młodzież, czy dla młodzieży. To są ważne elementy. Dlatego bardzo dziękujemy, że to medium jest i to medium istnieje. I państwo się na nas nie gniewajcie, ale my po prostu jesteśmy po to, żeby wam te treści przekazać. Nam nie wolno ich schować do szuflady, prawda? Czy tylko do naszej świadomości i pamięci. Bo to byłoby wbrew naszej misji.
Wróćmy jeszcze do tych zagrożeń. Może warto jeszcze raz to wyakcentować. Do czego może zmierzać ta ratyfikacja konwencji Rady Europy? To, że na przykład w szkole będą uczyć dzieci, tak?
Że platformą przemocy.
Tak, że będą różne modele różnych rodzin, że na przykład tatuś i jakieś dzieci adoptowane, tak? Będą
różne
tworzyć rodzinę.
Tak.
I jeżeli ja jako rodzic, czy ja osobiście nie będę, ale jakiś rodzic, mamusia i tatuś, poślą swoje dziecko do szkoły i w tym momencie się dowiedzą, że coś takiego jest, ale będą takie przepisy, które będą umożliwiały takie lekcje. Ja będę chciał wyciągnąć to dziecko, bo się nie zgadzam przecież, tak? Tak. Nie zgadzam się na takie lekcje i w tym momencie prawo jest przeciwko mnie.
Tak, oczywiście, dlatego że mamy te w różnych zapisach właśnie tej konwencji kilka bardzo niebezpiecznych artykułów. Ja może przytoczę chociażby artykuł 12 ogólnych zobowiązań w rozdziału 3 profilaktyki, gdzie państwo będzie musiało podjąć działania niezbędne do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn. No ewidentna w mojej ocenie i nie tylko mojej, walka z rodziną, prawda? Czyli z tym modelem, z którym do tej pory, również modelem konstytucyjnym małżeństwa, jako małżeństwa kobiety i mężczyzny. No jest tutaj jako, i to jeszcze w rozdziale profilaktyka, czyli proszę zobaczyć, czyli to jest już zapobiegawczo, uprzedzająco to wtłaczanie w głowy, w świadomość społeczną. Podnoszenie świadomości społecznej. Artykuł 13, przypomnijmy to, co było przed północą. Państwo ma promować, będzie musiało, jak przyjmiemy tą konwencję. Przypominam, jest większość póki co dla tej konwencji, prawda? Dla przyjęcia tej konwencji.
Większość rządząca.
Lewacka, liberalna lewacka oczywiście. Strony promują lub prowadzą regularne kampanie i programy realizowane na wszystkich szczeblach na rzecz podnoszenia świadomości, w tym współpracy z krajowymi instytucjami praw człowieka i tak dalej, szczególnie organizacjami do spraw kobiet, a więc wszelkie poglądy feministek będą tutaj jakby będą regularnie mogły przeprowadzać różnego rodzaju kampanie. I teraz wreszcie artykuł 14, edukacja, bardzo w naszej ocenie niebezpieczny. W uzasadnionych przypadkach strony, w tym przypadku państwo, podejmuje działania konieczne do wprowadzenia do oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji materiałów szkoleniowych dostosowanych do zmieniających się możliwości osób uczących się dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról przypisanych płciom i tak dalej. No więc to za chwilę będzie nas obowiązywało. No miejmy tego świadomość. I to będzie naprawdę bardzo trudne do cofnięcia. Praktycznie wręcz niemożliwe. Gorzej, jeżeli to już będzie zakorzenione w umysłach młodych ludzi. To już jest proces nieodwracalny w tym momencie.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Radio Maria. Halo.
Halo.
Jesteśmy na antenie. Jak ma pani na imię? Na wieki wieków. Amen. Jak ma pani na imię?
Teresa z Warszawy.
Witam pani Tereso.
Miałabym takie dwie sprawy, które dużo słucham i o gender, i czytałam sporo, ale dwa problemy nie zostały poruszone, które mi przechodziły z głowy. Bo jak się bronić, co to w ogóle jest, ale dlaczego to robią? I mnie przyszło do głowy coś takiego, jak się nie wie, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Chodzi o wyprodukowanie całych tysięcy ludzi, którzy będą, no można nawet powiedzieć, takimi maniakami seksualnymi albo ludźmi rozseksualizowanymi, którzy w przyszłości będą klientami. Będą kupowali płytki, będą chodzili na filmy porno, będą kupowali książeczki, będą chodzili do takich różnych instytucji, jak my tutaj mamy na krakowskim przedmieściu naprzeciwko Matki Bożej Pasawskiej, prawda, gdzie dziewczynki z różowymi parasolkami naganiają chłopców, albo takie dla ladies, prawda. Czyli wyprodukowanie klientów dla oczywiście ogromnego rynku tego seksualno-pornograficznego. Dla mnie jest jeden cel, dlaczego to wszystko się dzieje. Czy ktoś chce po prostu zarobić, a jeszcze środki antykoncepcyjne, a jeszcze aborcja, czyli potworny biznes na ogromne pieniądze. Pierwszy dla mnie cel tego, co się na świecie dzieje. Czyli i zatem ktoś, kto ci wielcy oligarchowie finansowi, którzy chcieliby rządzić jako rząd światowy. Drugi cel, oni uważają, że nas jest za dużo na świecie. No już do krajów trzeciego świata oczywiście i środki antykoncepcyjne i spiralki, nie wiadomo co jest dostarczane, ale ciągle nas jest jeszcze w myśl tych ludzi za dużo. W myśl ich idei. I to jest, czyli w inny sposób niż wojna, ograniczenie populacji ludności. Według mnie to jest drugi cel tych ludzi, ograniczenie populacji w sposób naturalny, no bo jeżeli będą całe tysiące, setki tysięcy, miliony lesbijek, homoseksualistów, gejów, albo tam 15 innych różnych możliwości, raz w prawo, raz w lewo, 2 tygodnie z tym kobietą, 2 tygodnie mężczyzną, a już tyle tego wszystkiego robię, że i tych gumek, i tych wszystkich stosuję, że być może, że w ogóle już nie jestem w stanie począć tego dziecka z kimkolwiek. Więc ograniczenie populacji światowej, dla mnie 2 cele. Finansowe, skorzystanie na tych ludziach, a zdemoralizowanych i ze zniszczoną psychiką i fizycznością. I drugie, ograniczenie, w taki sposób ograniczenie populacji światowej. I teraz co my mamy robić? Tutaj jeszcze też panie nie powiedziały. Bardzo, bardzo dziękuję, pięknie panie posłanki mówią, szczególnie obydwie bardzo dobrze, szczególnie miła sercu mojemu, bo z tego samego rejonu, którego w tej chwili kandyduję, to ja pochodzę. Także bardzo miły mi Wrocław i wrocławskie. Co przynajmniej ja zrobiłam do tej pory. Weszłam na stronę Nie dla Gender, bo była taka audycja w Radio Maryja. Był ich folder. W związku z czym opracowałam na podstawie ich tych tez na jedną stronę taki materiał. Zrobiłam kilkadziesiąt stron, kilkadziesiąt kopii i nosiłam jednostronicowe i nosiłam to ze sobą w torebce i po prostu rozmawiam z ludźmi w autobusie. A wie pani, nie. I daję. Większość bierze. Są osoby, to kobiety, które mówią, no niemożliwe, co pani mówi? A, z tego radia. To niemożliwe po prostu. Coś się pani pomyliło. Są osoby, które chętnie biorą, które nic nie wiedzą, a na przykład małżeństwo z dziećmi dwoma małymi, oni są niezainteresowani. Nie, jak pani ogląda, to nie chcemy, bo oni mają inne zdanie. Więc taki też sposób może dla innych słuchaczy Radia Maryja. Króciutki jakiś materiał, jednostronicowy i rozdawać jak największej ilości ludzi. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękujemy pani Teresa za ten telefon.
I dziękuję
panią
posłankom.
Również bardzo długo ja osobiście czekałem na taki telefon. I bardzo proszę pani doktor Urszula Krupa.
Bardzo, bardzo dobrze. To jest w ogóle tylko przyklasnąć takiej działalności. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle rodzina Radia Maryja przez te 20 lat na początku zwłaszcza była bardzo aktywna. Teraz to się troszkę tak, nie wiem, spowolniało, powiedziałabym, ale
jest,
w dalszym ciągu...
Jest,
w sprawie
jest.
Lasów, w sprawie obrony telewizji trwa, tak,
ja myślę, że zmęczeni są ludzie troszkę, no, ale w dalszym ciągu to są kobiety, które stoją pod kościołami. Ja mam taką przy mojej parafii jedną panią, która zresztą znaną panią Irenę, która stoi rzeczywiście codziennie, jak idę na mszę świętą, to ona już od 7 stoi i zbiera różnego rodzaju podpisy, także aktywność jest bardzo ważna. Myślę, że dzięki Matce Bożej, Ojcu Dyrektorowi przez te 20 lat mieliśmy co działać i robić, bo dzięki temu radiu było wiele akcji. Ja przypomnę tak właśnie z parlamentarnego podwórka w ciągu bardzo krótkiego czasu, bo socjaliści wysmażyli taką rezolucję przeciwko Polsce, radiu oczywiście posądzając o antysemityzm, i w bardzo krótkim czasie zebraliśmy właśnie z panem posłem Tomczakiem w naszych dwóch biurach 100 tysięcy podpisów. Zaniosłam to panu Borrellowi w parlamencie i no więcej już nie używano tej rezolucji. Także to jest też przykład, że no, trzeba się bronić na wszystkich możliwych polach i być aktywnym. Zresztą ta aktywność, ja tutaj taką dygresję państwu powiem, że ta aktywność trochę broni nas przed takim, no właśnie, depresyjnością, jaka jest w ogóle charakterystyczna dla ludzi takich właśnie, którzy no niewiele robią, siedzą przed tym telewizorem, a tam się sączy właściwie tylko jedna wielka...
I chodzą do wyborów i narzekają.
Narzekają, tak. Więc to tylko przyklasnąć tutaj pani działalności i apelować do wielu właśnie aktywnych osób, żeby się włączyły właśnie w, jeżeli już nawet nie przekazywanie na jakiś tam broszur, ale to też jest bardzo ważne. Jest taka bardzo dobra książka, która jest wydana przez diecezję warszawsko-praską. Ja sama ją przeczytałam bardzo, bardzo chętnie, bo tam są różnego rodzaju książki pokazywane, które są wydawane na zachodzie, które po prostu jak się ogląda, to już taki jest niesmak. I trzeba o tym wiedzieć, ale ja tak jeszcze, jak już już jestem przy słowie, to powiem jeszcze jedno, bo ja mówiłam o polityce równościowej, pani to podjęła ten temat. Ja powiem, kiedyś robiłam taki program na temat właśnie tych chorób przenoszonych drogą płciową i tu mam zestawienie, bo ta seksualizacja oczywiście doprowadzi do chorób, które teraz tak ładnie się nazywają przenoszone drogą płciową. Język się zmienia, wszystko co jest zbyt razi ucho jest zamieniane są słowa, to już jest taka typowa
unijna. To w języku polskim nazywane eufemizmy.
Ładno opakowanie,
tak, eufemizmy, tak.
Ale tak, ja daję przykład, że wirusem HPV, to jest wirus przenoszony właśnie drogą płciową, ma być zarażonych 90% ludzi młodych do 24 roku życia. A tutaj mam zestawienie, że od 50-70 powikłań, które występują w ginekologii i położnictwie, to powodują zmiany chorobowe właśnie z chorób przenoszonych drogą płciową. Zmiany tego typu powikłania są związane no właśnie z bezpłodnością. To potem będą płacić za, nie wiem, in vitro czy jakieś inne właśnie leczyć się te osoby. Więc to jest też ogromny problem w medycynie, który jest związany z gender, bo jest związany z seksualnością. Że ja mówiłam taki program, tylko że w pół 11 to tutaj mnie doprowadzono do porządku, ponieważ dzieci słuchają te audycje. No więc teraz powiem, że przypomnę, był świętej pamięci profesor Fijałkowski, mówił o tym, że właściwie współżycie, proszę sobie porównać to, co mówił profesor. Współżycie powinno się zaczynać w wieku lat 21-22, bo wtedy dopiero obszar narządów płciowych, zwłaszcza kobiety, która, przypomnę, ma otwartą drogę do jamy otrzewnej, więc tutaj nie jest tylko kwestia zakażenia, prawda, pewnego obszaru, ale również jamy otrzewnej, czyli i poważne powikłania są. I ten obszar gdzieś do 20 roku życia jest po prostu, to się nazywa immunologiczna, dziewictwo immunologiczne. Dopiero wtedy, kiedy kobieta jest dojrzała, zaczynają być wytwarzane hormony, dwa cykle hormonów i to dopiero prowadzi do zmian w odporności błony śluzowej takiej, że ten układ jest, te drogi są odporne. W momencie, kiedy dziecko, 12-letnie, tak jak tutaj jest powiedziane, ma być uczone seksu i współżyć, no to po prostu te choroby są przenoszone. Ja co prawda nie bardzo wierzę w te 90% zakażonych do 25 roku życia wirusem HPV i 50% chlamydią, bo przy okazji powiem, ja już przestałam wierzyć w naukowe artykuły w niektórych czasach pismach, ponieważ one są sponsorowane i tu chodzi o sprzedanie szczepionki HPV przeciwko wirusowi HPV, która jest droga i którą chce się na wszystkie możliwe sposoby właśnie przemycić i szczepić dziewczynki od 9 roku życia. Sama przeglądając, robiąc ten program, przeglądałam, to po prostu samorządy muszą kupować. 1500 zł kosztują 3 powtarzane szczepionki, a w Stanach Zjednoczonych podobno miliony dolarów już wypłacane są za uszkodzenia właśnie, ponieważ one były robione na szybko, nie wiadomo w jaki jeszcze sposób i są powikłania po tej szczepionce. I tutaj jest jeszcze jeden problem. Jeżeli rodzice mają jakiś taki światopogląd bardziej liberalny i zaszczepią dziecko, no to hulaj dusza piekła nie ma. Dziecko może sobie uprawiać ten seks już od 2 roku życia. I to jest...
Mając przeświadczenie, że jest bezpieczne.
Tak, mając przeświadczenie, że nie zachoruje na raka szyjki macicy, bo takie powikłanie jest po wirusie HPV. Więc ten problem, no właśnie tych chorób, epidemii chorób przenoszonych, już w tej chwili epidemii. Kiedyś jak nie było antybiotyków, to była rzeżączka, kiła, a teraz są epidemie innych chorób przenoszonych drogą płciową, skutkujące potem albo długoletnim leczeniem, albo właśnie in vitro, za które jeszcze płacimy.
Pani Teresa dała świetny przykład takiego społeczeństwa naprawdę obywatelskiego, tak? Takiej obywatelskiej samoobrony przed złem. I warto taką notatkę, krótką, prostą, tak jak pani mówi, jednokartkową przekazać, ale warto też jednocześnie wszystkim tym osobom, które gdzieś zasłyszały, ale chcą pogłębić swoją wiedzę, podać literaturę. Przecież mamy świetną książkę pani Margaret Peters, prawda? I warto ją tutaj przytoczyć, cały tytuł Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej, kluczowe pojęcia, mechanizmy działania. To są, można powiedzieć, takie podręczniki, takie przewodniki, klucz praktycznie do tego, skąd to przyszło, jak i w jaki sposób się rozprzestrzenia, jakie kanały są przekazywania, bo to jest bardzo rozproszone, prawda, cała historia. Ale przecież też Gabriele Kubi, przywoływana dzisiaj niejednokrotnie w tym programie, socjolog niemiecka, w swojej książce Globalna Rewolucja Seksualna doskonale pokazuje właśnie tą całą historię, jak to się tworzyło, od kogo to zależało, kto to finansował i w jaki sposób to wygląda. I dokładnie pani Teresa pokazała takie dwa główne nurty, dwa główne obszary, właściwie cele, dla których to jest tworzone, bo oprócz oczywiście oszalałych ideologów, których jest tam cała rzesza, ci są chyba najbardziej niebezpieczni, no mamy tych, którzy robią na tym niezłą kasę i też byśmy chcieli wiedzieć, ile, prawda, zarabiają różnego rodzaju agendy, ludzie, którzy biorą za to pieniądze, za chociażby rozpowszechnianie tych idei. Ale warto tu przytoczyć jeszcze jedną rzecz. To wszystko sięgało aż rewolucji francuskiej. No nie chciałyśmy tutaj wracać do tej historii, bo to by trzeba jeszcze jednego programu. Ale to dla ludzi, którzy chcą pogłębić wiedzę, jest warte przytoczenia, że ta rewolucja francuska jako walka kulturowa o stworzenie nowego, autonomicznego, podatnego na manipulacje. Zobaczcie państwo, nowego, podatnego na manipulacje i w pełni kontrolowanego człowieka. I to jest naczelny cel. A cel finansowy. I to jeszcze wywodzi się z rewolucji francuskiej, a poprzez różne inne ideologie, tą walkę klas, która przeradza się w walkę kobietyzmu, w końcu walkę z samym sobą, bo to jeszcze tu jest kwestia płci, prawda, określenia tej płci. To dziecko 4-letnie ma walczyć, czy jest chłopcem, czy dziewczynką. No to przecież
czyli
to
chodzi
ludzie.
O niewolnictwo.
Dokładnie, takie niewolnictwo. Ale wśród takich koalicji poprzedzających dzisiejszą ideologię gender, bo to jest też taki korzeń, i to jest ta kasa, o której mówiła pani Teresa świetnie, to są między innymi, bo to był i ruch eugeniczny, i ruch, prawda, feministyczny, wszelkie ruchy homoseksualne, ale obok tego mamy interesy władzy bogatych i wpływowych Amerykanów. To idę w ślad za taką świetną też broszurą Gender, cywilizacja śmierci, historia ideologii gender i twórcy, podstawowe założenia i tak dalej. Warto gdzieś w parafiach też wykładane są te różnego rodzaju materiały. Naprawdę, weźcie państwo i warto to poczytać. To tutaj przy tych interesach bogatych i wpływowych Amerykanów, to chodziło wtedy o tak zwanych białych pochodzenia protestanckiego, tak to się określało, no, którzy zauważyli niebezpieczeństwo zróżnicowanej płodności, to znaczy niski przyrost naturalny w klasach o tak zwanym wysokim standardzie, a dość wysoki przyrost naturalny w tych niższych, zwłaszcza wśród wtedy w Ameryce czarnoskórych i osób z krajów trzeciego świata. Oni uważali, że to przyniesie właśnie, to będzie takie zagrożenie dla tych bogatych, którzy niestety nie rozmnażają się tak w takim tempie i tak szybko jak pozostałe nacje. Ci możni poczuli się zagrożeni, stąd wspieranie na przykład przez Rockefellerów różnego rodzaju ruchów, o czym już tu wcześniej mówiliśmy, prawda, przy Kinseyu i tak dalej. No to są te korzenie, to jest to podłoże, a poza tym te pieniądze na różnego rodzaju przemyśle antyaborcyjnym, innym, no to są gigantyczne pieniądze. Więc tutaj ci możni z tego nie zrezygnują. Stąd ta walka jest taka zajadła. Stąd ona jest taka bezpardonowa i my jesteśmy już niszczeni, bo to my to czujemy, prawda? Jest tam w sposób potworny zaatakowana przez jednego z genderystów, zresztą wykładających. On się zresztą określił, on napisał list otwarty. Nie będę tu człowieka wzmacniać jego nazwiska, bo nawet nie wiem, czy pewnie tam gdzieś nie startuje. Może tak, może nie. W każdym bądź razie to jest człowiek, który nie mając żadnych argumentów, wręcz wręcz nazwał mnie, no nie będę tutaj przytaczać, ja się nie obrażam, bo ja mam skórę, bo w polityce trzeba mieć skórę bardzo, bardzo twardą, ale to pokazuje, że właśnie ideolog nie ma argumentów. Jak nie ma argumentów i się denerwuje, używa inwektyw. I będzie wobec nas, my będziemy obrzucani w sposób potworny błotem. Radio Maryja, słuchacze Radio Maryja, właśnie te osoby, które będą być może rozdawać te broszurki. Ale my się nie zrażajmy. Oni dlatego atakują, bo nie mają argumentów. A jak nie mają argumentów, to prędzej czy później zostaną wykorzenieni, ale przez nas.
Na razie jeszcze tutaj Polska się jawi jako taka wyspa, a ktoś mi dzisiaj mówił, ja jeszcze nie czytałam naszego dziennikarza, jest doskonały artykuł w naszym dzienniku, gdzie no właśnie mówi się o tym, że już w innych krajach, szczególnie Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji, ten gender już jest na porządku dziennym i te osoby, które wyjechały, już te dzieci będą musiały tam posyłać do, nie wiem, szkół,
Niemcy,
przedszkoli.
Obowiązkowa edukacja
seksualna,
tak.
Także...
Tak, ale typu A, przepraszam, typu B.
Typu B, lód zmieszana B i C, tak. To jest dramat kompletny, statystyki pokazują, że jest tam nie ma przygotowania do życia w rodzinie. Terminologia rodzina zanika. Rodzina jest passé. Rodzina jest, bardzo dużo, jak niektórzy mówią, obciachowa dla nich, prawda?
Bardzo dużo było w Parlamencie Europejskim, ja przypomnę to tej przemocy, to było bardzo dużo dokumentów. Ja się wypowiadałam 20 razy na samym forum, ale przypominam sobie taki, ponieważ no oczywiście rodzina jest platformą przemocy, więc przemoc jest tylko w jednym kierunku. Miała tam według dokumentów mężczyzna atakuje kobietę, więc moja asystentka pobiegła do internetu i poszukała mi, że na równo przemoc traktują, bo oczywiście kobiety też mogą traktować przemoc psychiczną w stosunku do mężczyzn. Nie daje się i mamy problem, prawda? Ale okazuje się, że w związkach jednopłciowych, ta przemoc jest stosowana tak samo. Czyli to nie jest prawdą, że tylko mężczyźni atakują kobiety, chociaż oczywiście są silniejsi, ale przemoc jest po prostu niezwiązana z płcią, jest związana bardziej z niedorozwojem osobowym, z agresją.
Ale to jest pod płaszczykiem walki z tą przemocą. Tylko... Ja pokazałam na bazie tych konkretnych artykułów tej konwencji, co jest przemycane pod płaszczykiem.
Pod płaszczykiem. Jak się chce zgłosić poprawkę, ja taką poprawkę, żeby właśnie te kobiety nie musiały tak być odsuwane od pracy, zgłaszałam poprawkę, żeby zaliczyć na przykład okres macierzyński do emerytury, do czasu pracy,
ale
albo,
w ogóle,
albo
doktor,
dać ekwiwalent kobietom, prawda, żeby
tak,
one
zgłosiliśmy projekt ustawy, tak.
Nie zostały przyjmowane, więc tu jest taka dbałość o te kobiety, no genderowska, powiedziałam.
Tak, dokładnie. Ja chcę powiedzieć tylko jedną ostatnią rzecz, bo wiem, że już telefony, ojciec ma czerwoną linię na wszystkie możliwych kanałach.
Tak.
Zgłosiliśmy przecież taki projekt ustawy, zupełnie antygenderowy, prawda, jak zawód mama, czyli kobiety, które urodzą, wychowają, bądź przyjmą wychowanie dwoje, troje, możemy tutaj dyskutować i więcej dzieci. Po osiągnięciu wieku emerytalnego mają prawo do najniższej emerytury. Oczywiście te, które obok jeszcze pracują, bo nie możemy tutaj zawężać, wręcz przeciwnie, mają takie możliwości, mają pomoc, mają lepsze warunki, to wtedy mają relatywnie tą emeryturę wyższą, jako wypracowaną również w zawodzie. Ale zawód mama, dlaczego nie? A kto powiedział, że państwo nie powinno, państwo powinno dzisiaj włożyć z powodu niżu demograficznego?
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Irena z Koszalina.
Pozdrawiamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i
teraz
zawsze.
Teraz i zawsze.
Mam prośbę do pani posłanek. Słucham od początku i staram się wymyśleć sposób na to, żeby dotrzeć do ludzi z informacją, co się święci, co nam szykuje ten rząd. I uważam, że to jest sprawa kluczowa, ponieważ audycje są późno, te ważne, słuchają starsi ludzie. Pięknie, ja robiłam...
Czy pani ma jakieś badania, że słuchają tylko starsi ludzie? Bo
nie,
ja panią
nie,
mogę zapewnić,
nie,
że bardzo dużo teraz
nie,
ludzi,
nie,
którzy jeżdżą samochodami, tirach i tak dalej, słucha, czy pracują. No, dlatego
ja
też proszę
mieszkam,
nie ogólnienia.
Mieszkam w mniejszej miejscowości. Naprawdę wiele rozmawiam z ludźmi i ja też wiele materiałów rozprowadzałam. Rzecz jest w tym, że te tematy są nowe, ale... Z doświadczenia wiem, nawet jak zrobiłam odbitkę z czegoś na stronę dwie i rozdawałam jako pani X, to było przyjmowane, że ta pani coś wie i coś przedstawia. Proponuję, żebyście panie, znaczy w ogóle posłowie, przychodząc do Radia Maryja, mieli jakąś przygotowany materiał, jakiś na jedną stronę o temacie, na przykład w tym temacie naszym dzisiejszym, że jest ta ustawa o zapobieganiu przemocy. Krótka informacja, co to jest, jakie zagrożenie i nawiązanie do tematów no, powiązanych z tym. I wtedy tak, jest to materiał posłanki, która siedzi w rządzie, wie, co się dzieje i przekazuje informacje Polakowi, poseł z parlamentu. Jest to wtedy wiarygodne. Jednocześnie budujecie państwo swój elektorat w sposób wspaniały. Bo naprawdę ludzie owszem, posłuchają rozmowy, powiedzą, że ten jest mądry, coś wie, a ten drugi też coś wie, ale naprawdę trzeba odniesienia, może być odniesienie w tym takim jednostronicowym materiale do stron internetowych. Ktoś sięgnie, ktoś nie będzie wiedział, co z tym zrobić nawet. Ale jest tak straszna, no niestety, duże miasta tak, ale na peryferiach już jest gorzej, jest brak informacji. Ludzie po prostu znają się i traktują rozmowy w sensie towarzyskim, że ten wie i przekazuje i wypuszczają drugim uchem, bo niestety ludzie są i zagonieni, i zniechęceni. Także bardzo proszę o jedną stronę informacji.
Rozumiemy już, pani Ireno.
Ale jeszcze ciekawostkę powiem, bo zagranica słucha. Ja mam materiał z zagranicy. Wspomniała pani poseł Krupa o tej lekcji w Kanadzie. No więc może nie wszędzie takie lekcje są i to są jakieś tam też są organizacje, które walczą. I na przykład jest organizacja Real Women of Canada. Ja ją znam od lat. To znaczy Real Women, czyli Prawdziwe Kobiety Kanady. I proszę sobie wyobrazić, że one gromadzą informacje z całego świata, co się dzieje. Więc to była rewelacja dosłownie na skalę światową i to się rozpisywały te środowiska obrony rodziny i z Europy, i z kontynentu amerykańskiego. Więc one doniosły, to jest informacje, ja mam tutaj z tej strony Real Women of Canada z 4 września 2013 doniosły, że Państwowa Duma Rosji 11 czerwca 2013 roku przyjęła ustawę w celu ochrony rodziny przed informacjami, które promują negację tradycyjnych wartości rodzinnych. I tym się zachwycał cały świat. I proszę, ja zacytuję tylko króciutko, że ustanowili kary, pod tym się podpisał prezydent Federacji Rosyjskiej Putin, że promocja wartości, które godzą w życie rodzinne, promocja nietradycyjnych stosunków seksualnych wśród nieletnich, wyrażona w rozpowszechnianiu informacji w celu zniekształconej lub informacji o nietradycyjnych relacjach seksualnych, które przyciąga zainteresowanie nieletnich do takich relacji. Poddawana jest nałożeniu kary administracyjnej na obywateli w wysokości 4000 do 5000 rubli, na urzędników od 40 do 50000 rubli, a osoby prawne karę od 800000 do 1000000 rubli. I potem te same kary w stosunku do obcokrajowców lub bezpaństwowców, którzy na terenie Rosji propagują takie informacje przeciwko rodzinie w środkach masowego przekazu, w tym w internecie. i tacy ludzie tutaj piszą, że będą deportowani.
Rozumiem. Rozumiem, pani Teresa, ale to jest z tamtego roku, a mieliśmy między innymi olimpiadę w Soczi i to zostało zawieszone. Z tego, co wiemy, z tego, co było podawane. Dziękujemy, pani Teresa, za ten telefon. Serdecznie panią pozdrawiam, z panem Bogiem. Teraz...
Bardzo dziękujemy. Ja tylko przy ten przykład Rosji powiem tak, że nawet jeśli Putin to podpisał, ten dokument, tak, to prawda istotnie tam taki dokument bardziej chodziło, bo tutaj te ruchy wszelkie homoseksualne mówiły o tym, że tam niszczy się prawa, prawda, zupełnie nie ma praw człowieka i obywatela, tylko że z drugiej strony jednak widzimy, że w Rosji mamy następujące zjawiska. Pierwsze podpisuje to Putin, który zostawia żonę, prawda, i bierze dużo młodszą, więc przykład taki nie za bardzo, prawda, coś nam się tu rozjeżdża. Po drugie, jednak jest tam olbrzymia, potężna liczba aborcji, prawda, więc tutaj to jest problem tej cywilizacji, jednak śmierci, a nie promocji życia i ten proceder jest tam na bardzo szeroką skalę, więc jest to kraj, który, no oczywiście możemy go tutaj diagnozować, ale w naszym przypadku nie trzeba nic zakazywać, po prostu nie należy go wprowadzać, promować i finansować. Tyle i tylko tyle i wtedy nie trzeba będzie żadnych wzorem tam komunistów wprowadzać zakazów i tutaj potrzeba tylko i wyłącznie, jak pani słusznie wspomniała, przytomnego rządu, prawda, opartego na wartościach chrześcijańskich i to naprawdę tutaj w zupełności wystarczy i odciąć od źródeł finansowania i to samo jak gdyby będzie się toczyło gdzieś na jakiejś niszy albo wcale. Dziękujemy bardzo za głos i edukacja, tak jak pani wspomniała, czy na podstawie jakiejś broszurki, czy byle została oczywiście umiejętnie sporządzona, bo ten zakres jest bardzo szeroki i warto, żeby też nie pogubić się, bo sama definicja już jest bardzo trudna.
Ja zapraszam przy okazji na 7 też będę miała wykład w Łodzi na Chojnach, na ulicy Jutrzenki chyba 7. Zapraszam radiosłuchaczy, to jeszcze sobie porozmawiamy, bo ten akurat były inne spotkania ogłaszane, ale to spotkanie nie było ogłoszone, więc jak ktoś mnie słyszy, ale też tak może przy okazji zaapeluję Radomsko, Piotrków, może by się ktoś odezwał, to też chętnie przyjadę i opowiem państwu o tej ideologii, bo na razie nie byłam jeszcze w tych rejonach, a chętnie bym się spotkała. Kiedyś w Radomsku bywałam, więc mój telefon jest tutaj w radiu. I zapraszam. To znaczy...
Ale warto też przy tej okazji podziękować wszystkim tym środowiskom, bo sami posłowie, bo tutaj pani mówi o posłach, no dziękuję bardzo, mówiła pani o autorytecie, a dzisiaj wiemy, jak ten autorytet jest mocno też nadszarpnięty, nadszarpywany, też często, jak tu wcześniej nasz radiosłuchacz wskazał, przez jednych, no takich, którzy tylko zajmują się gadżetami, jakimiś skandalami, a nie rzeczywiście realną walką o różne kwestie i o sprawy polskie. Ale warto też podziękować wszystkim tym stowarzyszeniom, dobrym ludziom dobrej woli, kto naprawdę bardzo zatroskanym o przyszłość naszego narodu, naszych dzieci, którzy organizują i zapraszają też nas na takie konferencje, żebyśmy też kilka słów o tym, co się dzieje też w parlamencie, czy też ekspertów zapraszają, tak żeby można było. Warto naprawdę posłuchać, gdzie takie spotkanie jest i bardzo tym ludziom za to serdecznie dziękujemy, bo wtedy wszyscy, jeszcze raz powtarzam, frontem szerokim damy radę.
Jest wiele książek, teraz ostatnio wydana taka chyba ideologia gender, bardzo ładne opracowanie, też bardzo ciekawa, wykłady są poszczególnych księży, księdza profesora Okow, księdza profesora Wrotkiewicza, także jest to taki przekaz, powiedziałabym, także profesjonalny. Mało lekarzy się odzywa, ale myślę, że oni są zajęci, bo mają teraz kolejki, a ja...
Ale ja się cieszę, że są też nauczyciele, którzy pozwalają, tak jak wzorem tego liceum warszawskiego, jednego z liceum warszawskich, gdzie pozwolili młodzieży, bo to młodzież zorganizowała, młodzi ludzie, właśnie takie spotkanie na zasadzie takiej debaty oksfordzkiej, prawda? Czyli byli i zwolennicy, ale i też tak jak my, zdeklarowani przeciwnicy. I młodzież miała możliwość zderzenia się owych poglądów. No, na przykład tak jak w jednym z tych programów zdeklarowania, czy wierzą mnie, czy wierzą zagorzałej pani profesor zwolenniczce ideologii gender. W 100% tą debatę wygraliśmy, ale i też tam w tych, to znaczy, że nauczyciele jednak jak gdyby tutaj nie poddają się tej politycznej poprawności, temu trendowi i dbają o to, żeby młodzi ludzie mieli szerokie rozeznanie, żeby znali pojęcia, żeby sami w tym uczestniczyli, sami poszukiwali, ale i też w tym momencie, jeśli w domach podrzucimy dobrą literaturę dziecku na biurko, raz ofuknie, drugi raz ofuknie, ale trzeci raz przeczyta. A jeśli pani w szkole mówi, porozmawiamy o tej ideologii, to ono już mając odpowiednią lekturę będzie umiało się obronić, bo te lektury, które są antygenderowe, one mają argumenty w przeciwieństwie do tych wszystkich genderowych
naukowej
kwestii. Tak, są naukowej, są też dane statystyczne, a dane statystyczne to w tym zakresie są absolutnie wiarygodne i nie kłamią.
Także Pan Bóg się nie myli, tylko ludzie się mylą.
Bardzo proszę, halo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Artur z Lubuskiego. Pozdrawiam ojca i pozdrawiam panie w studiu.
Pozdrawiamy również, szczęść Boże. Pozdrawiamy.
Ale szczególnie do pani Kępy. Pani Kępa, ja tak przysłuchuję się od bardzo już tak dawna i chylę czoła pod panią adresem, bo wie pani, tak słucham i w pani głosie jest taka jakby emancypacja, że to, co pani mówi, to trafia do odbiorców, do tych ludzi. I powiem pani tak szczerze, że dobrze pani, że startuje do tego parlamentu, bo przynajmniej zobaczą, że polskie kobiety, że chodzi mi szczególnie o panią, bo ja mam wyrazy szacunku w pani, do pani mniemania. I niech zobaczą, że inteligencja też jest w Polsce, a nie, że oni myślą, że jak ktoś tam idzie, to tylko żeby kasy się nachapać, czy coś takiego. Ale chciałbym się do audycji odnieść, nie? Bo mówią, że tutaj młodzież edukować. Młodzież wszystko wie. Podejrzewam, że tak jest. I o co tu chodzi? Nie można właśnie tolerować tego, żeby komuś dać upust, żeby on zbijał interes na tej właśnie pornografii, na tym wszystkim, bo to jest, tak jak ta pani poprzednio powiedziała, komuś na tym zależy, żeby ogłupić ludzkość, po prostu nas Polaków, żeby no, byśmy byli uzależnieni, tak jak narkoman od narkotyków, alkoholik od alkoholu, ten co pali od tytoniu, to kapitał zbijają na tym, nie? No, a drugorzędna sprawa jest to, dlaczego, jeżeli tak wszyscy tak mówią, że pornografia i to jest złe, to dlaczego na CPN-ach jest alkohol, prezerwatywy i papierosy? Czemu tego nie zniosą? Gdzie powinno być paliwo? I powinny tam jakaś mapa być. I to tyle. I dziękuję.
Dziękujemy, panie.
To jest walka z alkoholem. To jest walka z pijanymi kierowcami. Na stacji benzynowej jest cała bateria alkoholi, a proponuje rząd alkomaty do samochodów. Ja już nie mogę, muszę powiedzieć, że zawsze daję ten przykład tych alkomatów, jaki jest w Parlamencie Europejskim z wieloma ustawami. Problem polega na tym, że nawet nie to jest, bo oczywiście jak będzie ktoś pił alkohol, no to alkomat mu nie pomoże, chyba że na kacu będzie chciał sobie sprawdzić zawartość tych promili, ale obawiam się, że też nie, a to jest problem tego typu, że nawet ja powtarzam nawet nie chodzi tutaj o to, że jak ktoś ma samochód, to i ten alkomat sobie kupi tańszy czy droższy, ale chodzi o to, kto wprowadza takie prawo, to oczywiście również bierze udział w przetargu na te alkomaty. Proszę sobie wyobrazić ilość kierowców związana, mających samochody, jaka to jest kasa. Więc no w ten sposób, mając władzę i możliwość stanowienia prawa, robi się zarządzenia, które oczywiście nie poprawią drogi, sytuacji na drogach w Polsce, tyle tylko, że ktoś sobie na alkomatach nie
to
źle,
jakby powiedzieć,
nie
że każdy człowiek musi już sobie nosić termometr.
No właśnie, tak.
No coś w tym albo, stylu, tak?
Albo no właśnie tak jak to osoby z identyfikacją płciową koniecznie chcą dostosować się do resztę załatwić, powiedzmy sobie, a żeby nie było mężczyzn, kobiet, może jeszcze jakąś trzecią płeć wymyśleć.
Albo błąkającą osobowość, bo jeszcze nie rozmawialiśmy o tej wyższej szkole jazdy w tej ideologii gender. To może na także następny program, żyjemy... ojcze, ale niestety chcę uprzedzić państwa, że jeszcze mamy teorię queer, tak. Doktor, że jeszcze mamy tak zwaną teorię błąkającej się osobowości. Słuchajcie, a oni naprawdę nie wiem, czy może już nie będę, jak to tworzą i pod wpływem kogo. Czy tego,
ostatnio wiedza o mózgu jest nieprawdopodobna, ale ten mózg jest plastyczny i on w różne kierunki może, więc można zarówno wyjść z tej, z tego.
No ale pani doktor,
ideologii.
Jeżeli ktoś sobie tak różnie dywaguje pod gruszą, to proszę bardzo, żyjemy w wolnych krajach, ale nie na zasadzie narzucania.
Narzucania i niszczenia. Niszczenia przede wszystkim.
Walki,
pan Jezus powiedział, jak zniszczysz, jak zdeprawujesz, no ja w tej chwili brakuje mi właściwego słowa, to lepiej, żeby sobie ktoś kamień młyński zawiesił u szyi i to pokazuje, jak ogromne szkody wyrządza się takiemu dziecku, które jest zdeprawowane, prawda? Które potem może no mieć stracone, przekręcone życie.
A ja panu bardzo dziękuję za ten głos. To znaczy, że on trafia. Już czasami mówię tak bardzo szybko, ale staram się mówić bardzo prostym językiem, tak żeby te trudne, zawiłe, prawnicze treści państwu przekazać i przełożyć na język, jak to się może mieć się w praktyce.
To jest wielka zaleta, bo prawo...
Dziękuję pani doktor. Medycyna też jest bardzo zawiła. Nawet bardziej niż sobie to pewnie wyobrażamy. Ale to o to chodzi, żebyście państwo doszli do tych treści również czasami słuchając, oglądając i jakby zdawali sobie z tego sprawę poprzez filtrowanie. Ja chcę powiedzieć jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o tym, że tak już chyba będziemy szli ku podsumowaniu, ojcze, nie wiem, niech tak, ojciec prowadzimy tu.
Znaczy, jak najbardziej, bo widzę, że
chcę panu
jest
bardzo
późna.
Serdecznie za ten głos podziękować. Jeśli to trafia, to tym lepiej. Jeśli nie, to wciąż jestem do dyspozycji jak najbardziej. I warto wciąż przywoływać rzeczywiście nauczanie Ojca Świętego, Ojca naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. I będziemy je przywoływać gdziekolwiek będziemy, tam gdzie Pan Bóg pozwoli, a ludzie dają mandat, bo to trzeba jednak utrwalać. Powiedział piękne słowa, że naród, który zabija swoje dzieci, tak, zabija swoją tożsamość. I to jest naród, który nie będzie miał przyszłości. I to zabijanie można rozumieć na różne sposoby, tak, jako to zabijanie fizyczne dzieci nienarodzonych, czy nie daj Bóg to, co wprowadziła ostatnio jeden z krajów europejskich, czyli eutanazja dzieci chorych, ale to jest również zabijanie ich tożsamości i wartości w tych dzieciach i to, co jest najpiękniejsze, ich niewinności, tego naturalnego poczucia wstydu, o którym dzisiaj była mowa. To jest również podcinanie naszych korzeni. Wtedy nasz naród będzie po prostu bez przyszłości, bo to jest promocja cywilizacji śmierci, a nie promocja cywilizacji życia.
Tak, i przy okazji jeszcze wejdę w słowo też. Ogromne pieniądze idą za tą ideologią, bo wiemy, że są one przekazywane i wydatkowane. Natomiast dwa dni, trzy dni temu była debata na temat służby zdrowia, gdzie kolejki są wielomiesięczne do specjalistów. Ludzie nie wykupują leków. Zobaczcie państwo, jak można wyrzucać w błoto ogromne ilości pieniędzy, a nie dać no, tych pieniędzy na jakiś dobry cel, więc dlatego to też jest...
Dlatego trzeba w tej Unii zadbać, przecież Parlament Europejski ma wpływ i na budżet Unii, prawda? Więc w tej sytuacji warto może po prostu zrobić, przekierować te środki na bardziej zbożne cele, jak wyrównanie chociażby kwestii, bo to omawia się bodajże w Komisji Regionów, czyli tych krajów, tych regionów biedniejszych. Ja o tym mówiłam do południa, no, już w dniu wczorajszym, ale i też warto zobaczyć, dlatego ja trochę jednak jestem tutaj, patrząc też na ten przepływ ideologii gender, sporym eurosceptykiem w tym zakresie, dlatego że popatrzmy, jaki jest interes nasz polski, prawda? Nie mamy stoczni, bo takie były nakazy. Nie mamy, a Niemcy mają, proszę bardzo, Francja, inne.
Nie
polski cukier, co się stało z polskim cukrem? Dalej kopalnie, prawda? Rybołówstwo. No, możemy tutaj
przymnożyć. W Łodzi było włókiennictwo, teraz są sklepy.
Dokładnie. O, chociażby te. Ale i też nie ma, praktycznie nie ma regionu, który by nie został zubożony przez to, że... No, a jak patrzymy na statystyki, gdzie pokazywały dzisiaj media mainstreamowe, 9 na 10 Polaków jest zadowolonych z tych dekady w związku z wstąpieniem do Unii Europejskiej. Oczywiście dostaliśmy jakieś środki, ale ile tej kasy musimy dawać? Pytanie, ile do nas wraca? Jeżeli do bodajże Austriaków czy Niemców wraca ponad 90%, prawda, tych środków, a do nas nie, to znaczy, że tak naprawdę my cieszymy się z czegoś, czego nie mamy. I w tej sytuacji warto też pójść do Europy z mocnym głosem na bazie tych wartości, dbałości o nasz polski interes i tupnięcia troszeczkę nogą. I to nie jest kwestia jakiegoś stawiania się, ale jednak pokazywania, obrony. Tak jak pokazał David Cameron, prawda, jak zagroził, że wyjdę z Unii Europejskiej, no to zupełnie inaczej rozmawiano, trochę się poboczono, ale to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast my musimy widzieć, że nasz polski interes jest naprawdę bardzo mocno zagrożony tutaj. Te trochę ochłapów, które zostały rzuconych, to nie jest powód do tego, żeby być samozadowolonym. To może być człowiek, który jest albo nieoczytany, albo zupełnie nie analizuje sytuacji gospodarczej przede wszystkim. Jeżeli my będziemy zwijać gospodarkę, a na ten moment, na te ograniczenia na siebie, od początku, od traktatu akcesyjnego do dzisiaj przyjmujemy i dlatego się w tej materii zwijamy. A oni później ponad naszymi głowami, chociażby zobaczcie Państwo w sprawie Ukrainy, jak Rosja w tej chwili się mści, prawda, embargo na polską wieprzowinę, czy za chwilę, nie daj Pani Boże, odpukać. Naprawdę to mocno odpukuje na polskie warzywa, czy też inne produkty, a już korzystają kraje inne, jak Austria, prawda, która już w tej chwili dostarcza te towary ponad naszymi głowami. To jest naprawdę potężna gra interesów i tam trzeba silnych ludzi, którzy będą potrafili o te kwestie walczyć, dbać, mówić, nie bać się, a nie potulne osoby, które rzeczywiście nie mają, najlepiej się nie narażać, bo ja mam dobrze, prawda? No niestety przejrzyjmy trochę na oczy, ale i takie osoby tam idą.
Czyli nie idziemy po to do Europarlamentu, aby odbierać tam jakieś nagrody od obcych państw, no bo kto odbiera nagrody od obcych państw?
To
znaczy, że odbiera, że pracuje na koszta, na utrzymanie tamtych państw, a nie naszych.
Dokładnie, bo to na to wygląda. Przecież ograniczenie biurokracji chociażby, 48% budżetu. Kto to zezwala? Kto się nam odzywa w tej sprawie? No przecież to jest, krótko mówiąc, karygodne.
Ja zawsze dbałam.
Czy 150 ponad urzędników, jeśli idzie o dyplomację, tak? Chociaż ja uważam, że powinna być dyplomacja narodowa, nie jakaś wspólna, bo ta zbankrutowała, jak zobaczymy na sprawę Ukrainy, a tylko 4 urzędników polskich, prawda? To nie ma kompletnie jakby dbałości o polskie interesy w tej sytuacji.
Tam widać
kwestii.
W Parlamencie Europejskim. Czy
a powinno być 20, przepraszam, przypomnę.
Jak
minimum.
Przypominałam ostatnio tak, że tam ludzie walczą o swoje, strajkują i nikt ich nie od...
dotują.
Dotują,
mimo
tak.
Zakazów Komisji Europejskiej i tak dalej, i tak dalej.
Ale w Parlamencie też trzeba wiedzieć, że jest ponad 700 posłów i no i zależy od tego, ilu z nich będzie...
Z Polski 51.
Mogli, tak. Będziemy mogli jak gdyby zarazić swoją postawą, ale jest tak też, że każdy tam dba o swój interes narodowy. Nie myśli o Polsce, tylko myśli Niemiec o Niemczech, Francuz o Francji. Margaret Thatcher, dzisiaj jeszcze przypomniał pan profesor Piotrowski, jak jechałam w aktualnościach, jakie my mamy korzyści z Unii Europejskiej. Już pomijając to, że padł cały przemysł, wszystko dostosowane było. Ja zawsze taki przykład dawałam pod samym parlamentem był taki sklep prowadzony przez jakiś obcokrajowców, którym no, wyglądało to, wiele sklepów warzywno-owocowych jest u nas o wiele w lepszym stanie niż tam, u nas dostosowano się do norm unijnych w ten sposób, że zlikwidowano pół przemysłu i wiele zakładów. A tam pod samym parlamentem wyglądało to dramatycznie. To, żebyśmy nie oglądali tego sklepu, to nam zrobiono chyba po roku czy półtorej w podziemiach taki sklepik już ładniejszy. Także nie, to tylko u nas się wydaje, że jak nam sugerują, to musimy wykonać. Tam takich rygorów nie ma.
My to chyba mamy w ogóle te ograniczenia po komunie, tak? To wykonać, musimy prawda, wykonać. Ograniczenie, przepis wykonać. No nieprawda, wcale nie musieliśmy tego zrobić. Wcale Buzek, ja nie rozumiem, dlaczego ten człowiek, który ma jakieś horrendalne poparcie na Śląsku, a przecież tak naprawdę odpowiada za likwidację, nie wiem, 20 bodajże chyba 4 kopalń, a wszędzie indziej, prawda, wzmacniamy przemysł energetyczny, przemysł wydobywczy, Unia Europejska na korzyść Niemców, na korzyść chociażby Francji. I dlatego tutaj jest to pole do tego, żeby jasno, bo co to znaczy walczyć o interesy polskie? Może jednym zdaniem, prawda? Dla wszystkich tych, którzy tych powiedzmy sobie mądrali, którzy mówią, no ci, co walczą o ten nasz interes narodowy polski, to są tacy, którzy tam się stawiają, prawda, a potem to my mamy źle. No to już naprawdę może powiedzieć człowiek, który jest kompletnym ignorantem. Co to znaczy? Ja pamiętam, jak jako wiceminister sprawiedliwości, sekretarz stanu kilka razy na prośbę, polecenie pana ministra Ziobry negocjowałam decyzje ramowe. Jak się teraz odbywa ta dbałość o interes polski? Jeżeli w takiej danej decyzji ramowej, prawda, w Unii Europejskiej, w ramach kompetencji ministra sprawiedliwości zależało nam na jakimś rozwiązaniu, które będzie korzystne dla Polski, to jak my przygotowywaliśmy się? Otóż w taki sposób, że szukaliśmy, czy nasze rozwiązanie, gdzie my możemy znaleźć sojuszników, prawda? Aha, Belgowie mają ten sam problem, Holendrzy mają ten sam problem ma Wielka Brytania i ten sam problem ma jeszcze, powiedzmy, jakiś kraj Europy Wschodniej. Szukaliśmy tego wspólnego mianownika, pod to przygotowywaliśmy rozwiązanie, które mogliśmy w ramach tych negocjacji na tym polu rzucić na stół i okazuje się, jak rzuciliśmy go na stół, to każdemu to pasowało, prawda? Nam również. I to była ta dbałość o interes Polski, a nie tak, jak jest to spłycane czy przekazywane przez niektórych, no nawet obecnie rządzących. Więc to na tym głównie polega, no ale to trzeba się na tym znać i trzeba wiedzieć, jak te sojusze budować. I słusznym było również budowanie tego sojuszu, tego środkowoeuropejskiego, prawda? Takiej grupy trochę nacisku, powiem tutaj uważnie. Tak, bo trzeba było pewną grupę nacisku na tą piętnastkę, która tam powiedzmy razem się trzymała. No i wreszcie powiedzmy sobie szczerze, kwestia bardzo niedobra traktatu lizbońskiego. Niestety to niebywale osłabi nasz głos, a od 2016 roku tracimy prawo weta. Dzisiaj prawem weta moglibyśmy wiele spraw pozałatwiać. Wcale nie musielibyśmy zamykać kopalni, wcale nie musielibyśmy zamykać cukrowni, wcale nie musielibyśmy ograniczać rybołówstwa. Przecież Duńczycy łowią, a my, przepraszam bardzo, tak tylko za cenę tych paru srebrników pozamiataliśmy własny świetny przemysł. Trzeba ludzi, którzy będą umieli uderzyć ręką w stół, nie bać się tych, którzy o te pulpity, zresztą o pulpity to już w polskim parlamencie lewactwo bije, wyje, prawda, i różne inne ekscesy robią, my i tak idziemy, mam nadzieję, mocno do przodu. To w bardzo ojcze telegraficznym skrócie mogliśmy tutaj bardzo, bardzo wiele na ten temat mówić. Kwestia pakietu klimatyczno-energetycznego, dopiero trzeba uderzyć ręką w stół. No, tych tematów jest wiele, ale ta ideologia i sianie zamętu w umysłach najmłodszych, to jest klucz tej walki.
Tutaj wejdę w słowo, tak, kiedyś rozmawiałam w Łodzi z takim młodym człowiekiem i mówię, no niech pan popatrzy. Była fabryka jedna, druga włókiennicza, została zamieniona na sklepy. On mi mówi, a wie pani, to przecież więcej ludzi teraz pracuje w tym sklepie niż w tej fabryce. No i to jest myślenie. Nie myśli się kategoriami, że tutaj można było, ludzie mieli pracę chociażby,
tak, ile firm
mogli się rozwijać,
tak,
bo praca
tak,
to jest
dokładnie.
również konieczna do jakiegoś rozwoju, nie tylko zarabiania
płacę,
pieniędzy,
zagodną płacę. Którą
i to jest myślenie, które myślę ludziom wtłoczono. Jakieś takie patrzenie kategoriami biznesu jakiegoś, a nie dobra patriotyzmu przede wszystkim.
Ale tak też patrzenie kategoriami, powiedzmy sobie szczerze, pani doktor, tego, żeby zredukować właśnie nasz naród do takiej właśnie pozycji, nie wiem, wózka w hipermarkecie, tak? Że jeżeli nie ma przemysłu, nie ma jednostek badawczo-rozwojowych, nie ma nakładów na naukę, to my się tak naprawdę nie znosimy na wyższy poziom cywilizacji, bo nie mamy oczywiście tej kwestii innowacji, badań i tak dalej w tym zakresie, a więc się zwijamy, bo nie mamy swojego przemysłu, zwijamy
jesteśmy
się do poziomu
rynkiem
kraju
zbytu,
magazynów i taniej siły roboczej, albo tej dobrej siły, którą tutaj mamy wykształconą, odpływa, bo tam ma zdecydowanie lepsze płace, mimo iż wykonuje prace, które no, nie do końca odpowiadają ich ambicjom i przygotowaniu zresztą świetnemu tutaj w Polsce. No to jest pomylenie pojęć, ale to jest możliwe do odwrócenia w tempie może nie aż tak szybkim, ale wymaga zdeterminowanych ludzi.
A ja zakończę tutaj jeszcze, bo mówiłam 2-3 dni temu, jak była ta debata o służbie zdrowia, bo w ostatnim tym raporcie o służbie zdrowia pisało, że wyjechało z Polski 8,5 tysiąca lekarzy, bo tyle pobrało materiały. Przygotowując się, tak patrzyłam na te swoje wystąpienia i miałam wtedy, kiedy zrobiłam konferencję w Łodzi na temat służby zdrowia, już były dane 20 tysięcy lekarzy wyjechało. 20 tysięcy lekarzy wyjechało z Polski. To sobie wyobraźcie Państwo, ile ludzi, ile myśmy płacili, ile wykształciliśmy. Co roku się kształci około 3 tysięcy. Więc ile lat kształciliśmy ludzi za polskie pieniądze, które musieli, większość z nich, no może nie musiała, ale chciała, opuścili kraj i teraz będziemy, tutaj pan minister mówił, że będą nas leczyć felczerzy. To było jeszcze, jak ja byłam w Sejmie, mówiliśmy na ten temat.
Ale tam budują będziemy ich PKB innych krajów, tam wpłacają na fundusze ubezpieczeń społecznych, gdzie tam będą wypłacane emerytury, a nie tutaj. Zatem nie trzeba będzie przemysłu, nie trzeba będzie produkcji, bo nie będzie ludzi. Naród się zmieni.
Możemy biadolić, musimy...
Tak, i po to są też wybory teraz, żeby się wziąć do roboty i żeby zmieniać oblicze.
Ale tak naprawdę wszystko zależy od wyborców. To jest niezwykle ważne. Jeśli tu nie będzie pobudzonej świadomości, to tak naprawdę będzie zgoda na to, co jest.
Ostatni zgaść światło.
Tak, zaczęliśmy od Ojca Świętego Jana Pawła II z racji kanonizacji ostatniej, ale też z racji tego, jakim wielkim był prorokiem naszych czasów. I zakończmy właśnie wypowiedzią z 16 października 2002 roku. Pragnę wyrazić moje uznanie tym wszystkim, którzy włączają się w dzieło budowania kultury życia i w poczuciu wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem, własnym sumieniem i narodem bronią ludzkiego życia, bronią godności małżeństwa i rodziny. Ja bardzo dziękuję paniom za udział w tym programie. Przypomnę, że temat był następujący. W uścisku ideologii gender, jak żyć i się bronić. Bardzo miła rozmowa pomiędzy lekarzem a prawnikiem, można nawet powiedzieć, i potrafimy się...
A duchownym
są wolne zawody,
i naszymi radiosłuchaczami.
Oczywiście.
Rodziną Radia Maryja. Najważniejsze, bo i prawo jest konieczne, i zdrowie jest konieczne.
To jeszcze z Ojcem Świętym. Dobrze, że jest takie radio.
Dobrze, że jest takie radio. Dyrektorem, że jest takie radio.
Tak. A przypomnę, i dziękuję paniom, pani poseł Beacie Kępie z Solidarnej
Polski. Jeszcze dobrej
Polski.
Nocy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pani doktor Urszula Krupa, również kandyduje do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję paniom, dziękuję naszym słuchaczom za to wszystko, za uwagę, ale też za te piękne głosy, które się dzisiaj pojawiały w audycji.